Cezary Łasiczka, program Owczarek. To jest specjalne wydanie. W drodze z Trójmiasta do Warszawy zatrzymaliśmy się w Pelplinie, w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Państwa i moim gościem jest ksiądz Wincenty Pytlik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam.
W Pelplinie, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale znajduje się, niektórzy mówią, najcenniejsza książka w Polsce, inni mówią, jedna z najcenniejszych książek w Polsce, więc tu możemy się pewnie spierać. Ale na pewno jest to coś, co warto zobaczyć, chociaż nie zawsze jest to w gablocie, ale jest też reprint. Chodzi mianowicie o Biblię Gutenberga.
Tak, no ze względów konserwatorskich Biblia była wiele lat wystawiana, a papieru nie można za bardzo wystawiać na światło, na zmienne warunki wilgotnościowe, dlatego nie zawsze jest oryginał wystawiany, ale niemniej w Pelplinie oryginał jest u siebie, jest w domu i można powiedzieć, jest od bardzo wielu lat w domu w naszej diecezji. Biblia Gutenberga jako pierwsza wydrukowana książka świata, no czy najcenniejsza? Pewnie tak, szczególnie gdy giełda i wariuje i ceny idą niesamowicie w górę, ale obok musimy pamiętać, mamy bardzo wiele pojedynczych rękopisów jeszcze z czasów starożytności, iluminowanych również dla historii Polski ważnych w naszych zbiorach, przy wszystkich wojennych stratach, przy wszystkich możliwych turbulencjach historycznych. Akurat Biblia jako ta wydrukowana ocalała i jest w Pelplinie, mimo że podczas wojny urządzono na nią prawdziwe polowanie.
Na świecie pozostało 48 egzemplarzy Biblii Gutenberga, chociaż nie wszystkie są kompletne.
Tak, no Gutenberg wydał mniej więcej 180, to jest hipotetycznie jego nakład, z czego 150 na papierze, 30 na pergaminie i z tego całkowitego, hipotetycznego jednak nakładu ocalało mniej więcej 48 egzemplarzy, z czego 21 kompletnych, to znaczy dwa oprawione tomy. Jest to mniej więcej 600 kart, które Gutenberg podzielił na dwie części, a więc nie jest to pierwszy tom Stary Testament, drugi tom Nowy Testament, tylko pierwszy cały Stary i końcówka jego w drugim tomie plus Nowy Testament. Tak to jest podzielone.
Ta polska Biblia też jest wyjątkowa, jak rozumiem, z racji tego, że to widać, w jaki sposób ona była drukowana. Tam jest, zdaje się, jakaś plama.
Tak, tak. Na 46. karcie pierwszego tomu odbiła się przewrócona czcionka. Tu musielibyśmy sięgnąć do tematu, co właściwie wynalazł Gutenberg. Gutenberg nie wynalazł druku jako takiego, tylko wynalazł ruchomą czcionkę, to znaczy sposób odlewania w ołowiu na małym sztyfcie jednej pojedynczej litery, która następnie została układana do zdania zecerskiego. Była to rewolucja, ponieważ do tej pory posługiwano się drzeworytami, czyli rzeźbiono postacie świętych w płaskim drewnianym klocku i to odbijano. Do tych postaci świętych można było dołożyć jedno zdanie, które wypowiadali ci święci, ale uwaga, trzeba było to zdanie wyrzeźbić lustrzanie. Tak jak to mówię z uśmiechem, w tej chwili mamy na karetkach ambulans napisane. Teraz, co było możliwe z jednym zdaniem, trudno sobie wyobrazić z 600 kartkami, ponieważ rzeźbiący popełniłby wielokrotnie pomyłkę polegającą na wyrzeźbieniu normalnie litery, a ona by się z kolei odbijała lustrzanie. Poza tym te klocki, nie można było ich używać wielokrotnie, no 50 egzemplarzy, może 80 egzemplarzy. Potem ulegały one zabrudzeniu poprzez ciężki, gruby tłuszcz, więc wynalazł Gutenberga to była pojedyncza litera, która zestawiona do zdania zecerskiego i to akurat w wypadku Biblii w dwóch kolumnach i w 42 wierszach, bo to jest też inna nazwa Biblii, 42-wierszowa, dawała możliwość korygowania błędów, czyli po wydrukowaniu pierwszej kartki widziano jakiś błąd, zmieniono literkę i jej kolejność i w ten sposób można było wielokrotnie te litery wykorzystać. Potem można było te litery ołowiane wyczyścić, a więc wydruk mógł następować nie w 50, ale w 100, 150, w 200, w 300 egzemplarzach. Kiedy ołów, który jest też miękki z natury, się stępił, można było go ponownie przetopić i ponownie uzyskać. I to był właśnie wynalazek Gutenberga, ruchoma czcionka i budowa zdań zecerskich celem wydrukowania całego kompletnego tekstu.
Oprócz tego, że ta księga, książka jest wyjątkowa właśnie z racji tego, że jest to pierwsza praca Gutenberga, pierwsza Biblia wydrukowana przez Gutenberga, to jeszcze niektórzy podziwiają ją właśnie za kunszt sztuki drukarskiej, czyli światło pomiędzy wierszami, łamy, no cały wygląd, cały layout, dzisiaj byśmy powiedzieli, jest niezwykle piękny.
No tak, i papier, który jest papierem czerpanym, papierem, który ma znaki wodne, powstawał zresztą w manufakturach szwajcarskich i ma cztery różne znaki wodne, które pozwalają odcyfrować jego proweniencję, pochodzenie. Zresztą w reprincie, który tak naprawdę nie jest reprintem, jest czymś znacznie większym, bo jest po prostu konserwatorską kopią całości, ręcznie robioną po dzień dzisiejszy. Mianowicie też posługujemy się papierem czerpanym właśnie ze znakami wodnymi. Poza tym każda z elementów, który w oryginale był ręcznie nakładany, a więc poszczególne inicjały, również po wydrukowaniu reprintu został ręcznie poprawiony. To wszystko zostało przez konserwatorów oprawione w technikach dawnych, a więc na deskach drewnianych, oprawianych również w skórę farbowaną i wykańczaną okuciami. Także to jest to, o czym mówimy, gdy mówimy o reprincie. Natomiast wracając do pana pytania, czyli do sztuki drukarskiej, no trzeba powiedzieć, że właściwie otwierając oryginał, który ma kilkaset lat, dziwimy się jakości tego papieru, jego światu. Właściwie tak naprawdę on jest pewnie troszeczkę uszkodzony, bo były jakiś rodzaj zalania, były też insekty, które pierwsze karty mniej więcej naruszyły, było zabrudzenie ludzkich rąk. Ale generalnie otwierając właściwie oryginał czy reprint, mamy właściwie przed sobą nową książkę, jakby świeżo wydrukowaną spod igły. Gdy chodzi o ten layout, to właściwie Gutenberg wziął go też ze skryptoriów tamtego czasu, czyli właściwie w takich dwóch kolumnach ustawiając tekst i zostawiając bardzo dużo materiału pustego dookoła, ponieważ to służyło człowiekowi tamtego czasu do wypełniania not marginalnych. Właściwie to była ta pamięć ramowa. Ja to porównuję często do twardego dysku dzisiejszego komputera. Samo wynalezienie kodeksu, czyli kart, które były zszyte na grzbiecie, dawało możliwość pamięci ramowej, czyli szybkiego dostępu do tekstu w odróżnieniu na przykład od wcześniejszego zwoju. No i wtedy też od samego początku w rękopisach stosowano te bardzo szerokie marginesy, w których i tak, czy to w rękopisie, czy w druku można było nanosić przez czytającego swoje własne uwagi. I to właściwie w ten sposób pracowano z tekstem naukowym, każdym tekstem.
A w jaki sposób Biblia Gutenberga, zwana też Biblią Mazarena, trafiła do Pelplina?
Jest jeszcze ten trzecia nazwa, to jest Biblia 42-wierszowa.
Tak.
Dlatego, że właściwie tak Gutenberg podjął próbę eksperymentową. Chodzi o ekonomię tekstu z 36 wierszami. Ostatecznie decyzja na druk całości padła na 42. To dawało te mniej więcej 600 kart całej Biblii. Jest to zresztą Wulgata. Jest to więc tłumaczenie świętego Hieronima. Otóż Biblię nabył biskup Mikołaj Krapicki. Był to jeden z biskupów chełmińskich, który miał bardzo bogaty księgozbiór i czy za życia, czy po śmierci przekazał ten swój księgozbiór klasztorowi franciszkanów w Lubawie na terenie diecezji chełmińskiej. Kiedy na początku wieku XIX Prusacy te tereny sekularyzowali, co to znaczy? Otóż król pruski, protestant, po przejęciu tych terenów pomorskich w ramach pierwszego rozbioru postanowił skasować, zamknąć klasztory i dokonał tu prawdziwego duchowego spustoszenia, bo o ile diecezje i parafie honorowano, natomiast klasztory i mnichów wypraszano z ich własności. Niemniej w tym momencie padła też taka decyzja, że ich księgozbiory i w tym właśnie momencie również księgozbiór franciszkanów z Lubawy lądował automatycznie w Pelplinie, w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego, czyli wracał właściwie z powrotem pod biskupa chełmińskiego. I tutaj Biblia kilkadziesiąt lat, do lat 80. XIX wieku przeleżała nierozpoznana, a w ramach kodyfikacji i porządkowania księgozbiorów właśnie została rozpoznana. Mamy Biblię Gutenberga, to były lata 80. XIX wieku, to jest egzemplarz pelpliński i od tego czasu tak naprawdę zaczyna się jego historia. Od tego czasu też rozpoznano to zabrudzenie na tej 46. stronie, czyli tą przewróconą czcionkę, która też charakteryzuje wśród badaczy nasz pelpliński egzemplarz. Więc w ten sposób Biblia jest w Pelplinie właśnie przez nabyta w ramach diecezji chełmińskiej, przez kilkaset lat składowana w Lubawie u franciszkanów, wróciła pod biskupa po roku 1824.
Po drodze z Trójmiasta do Warszawy zatrzymałem się w Pelplinie, w Muzeum Diecezjalnym. Rozmawiam z księdzem Wincentem Pydlikiem, dyrektorem Muzeum Diecezjalnego, gdzie znajduje się jedyny polski egzemplarz Biblii Gutenberga. Powiedział ksiądz, że w XIX wieku jak gdyby rozpoczyna się historia tego egzemplarza, w sensie, że został rozpoznany i trafił do Pelplina, ale rozumiem, że niedługo później, bo w dwudziestoleciu międzywojennym, o mało ta historia pelplińskiego egzemplarza się też nie skończyła.
Tak, rzeczywiście. No Biblia jako cenny obiekt i w wolnym obiegu handlowym również dzieł sztuki przed wojną mogła zostać sprzedana. Takie zagrożenie istniało, tym bardziej, że biskup Okoniewski, który tutaj rozpoczął wielki boom inwestycyjny, właśnie założył muzeum, planował budowę poszczególnych gmachów, no miał taką pokusę sprzedania tej Biblii za sumę mniej więcej w tamtym czasie 1,5 miliona do 2 milionów dolarów. No wiadomość o tym zamiarze jednak wzburzyła no, i zaskoczyła środowiska, które troszczą się o dobra kultury narodowej i właśnie w kontekście naszych strat różnych wojennych. Jednak Towarzystwo Bibliofilskie bardzo mocno prosiło biskupa o odstąpienie od tej decyzji. Zresztą był w tym właśnie wolny, no i odstąpił od tej decyzji. Także Biblia wtedy już mogła być sprzedana i byłaby sprzedana do Stanów Zjednoczonych. Zresztą nawiasem mówiąc, bodajże w 1976 roku po raz ostatni w ogóle sprzedano jakikolwiek egzemplarz Biblii. Od tego czasu żaden właściciel nie decyduje się na taką sprzedaż. Zresztą Biblia nie tylko wtedy była może w drodze, była jakby zagrożona jej zaginięciem czy utratą, bo kilka lat po tym odstąpieniu od sprzedaży w 1939 roku, kiedy hitlerowcy zajęli Pelplin i wymordowali wszystkich kapłanów pracujących tutaj, również zarekwirowali zbiory muzealne, zarekwirowali zbiory biblioteczne. Na szczęście kilka miesięcy wcześniej współzałożyciel muzeum i konserwator diecezjalny ksiądz Antoni Litke wywiózł Biblię Gutenberga do Warszawy i ona właśnie ze zbiorami wawelskimi, ze szczerbcem, z innymi cennymi dobrami via Zaleszczyki została wywieziona z Polski przed pożogą wojenną i wylądowała w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
W 1959 zdaje się roku powróciła.
Tak, dopiero wtedy powróciła, bo rzeczywiście no, Paryż, jak wiemy, również upadł. Wtedy wywieziono ją transatlantykiem do Montrealu, do Kanady i tam właśnie w rządowym banku zdeponowane były skarby wawelskie po śmierci Stalina, właściwie po upadku właśnie tego już najgorszej wersji, a więc stalinizmu. I w Rosji, i w Polsce zdecydowano się na powrót tych dzieł kultury narodowej do Polski. W ten sam sposób ksiądz Antoni Litke, który ocalał w tej pożogi wojennej, właśnie ratując zarazem Biblię i towarzysząc biskupowi Okoniewskiemu w ucieczce, miał okazję odbierać ją w Warszawie i przywieźć z powrotem do Pelplina. Zresztą z ramienia rządu, nawet wcześniej jeszcze londyńskiego, on był odpowiedzialny za rewindykację rozproszonych zbiorów, nie tylko pelplińskich, nie tylko naszej diecezji, ale szerzej dóbr kultury w Rzeszy, tych, które pozostały po 1945 roku rozproszone.
A gdzie znajdują się inne egzemplarze? Bo mówiliśmy o tym, że jest ich 48 wszystkich, a tych kompletnych 21.
No więc tych generalnie z wszystkich egzemplarzy najszczęśliwszymi posiadaczami to są dwa kraje, to ojczyzna Biblii, czyli Niemcy. Tam znajduje się 12 egzemplarzy i 12 egzemplarzy znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej kompletny zespół ma Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. To jest jeden kompletny egzemplarz na papierze. Ten nasz jest również tutaj powiedzmy na papierze. Drugi kompletny egzemplarz na pergaminie i ten prototyp, ten 36-wierszowy próbny prototyp wydruku Gutenberga, to jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Poza tym poszczególne egzemplarze po dwa, po jednym, to Hiszpania, Francja, to Watykan, to Rosja. Jeden tom znajduje się też w Japonii. Akurat właśnie Japończycy, którzy z nami współpracowali przy reprincie samej Biblii, wskazali, że nasz egzemplarz, ten pelpiński, sądząc właśnie po ilości błędów, które były następnie korygowane, jest trzecim albo czwartym wydrukowanym właśnie przez Gutenberga. Także to jest to całe spektrum jak wiadomo, no, Biblią się nie handluje, więc nie jest ona już od wielu lat nigdzie wystawiana na aukcji, ale gdyby była przez kogoś wystawiona na aukcji, zyskałaby pewnie sumy, tak jak słyszymy to w tej chwili, za obrazy impresjonistyczne, zupełnie niepotyczne, przy czym tu jeszcze mówię to z uśmiechem, nie jest to współmierne do realnej wartości, bo po pierwsze właśnie się jej nie sprzedaje, po drugie no to jest rynek handlu jest różny od rynku obiektywnego wartości sztuką.
Czyli z biblijnego punktu widzenia pelplin jak pół Watykanu.
Może tak, pelplin jak pół Watykanu, gdy chodzi o Biblię, ale jak cały Watykan, gdy chodzi o obszar. To zresztą zawdzięczamy naszym trudnym braciom komunistom, którzy tutaj walczyli po wojnie i chcieli pelplin skazać na zagładę. Właśnie jako centrum kulturalne prawie nie istniał, stąd może tak mała wiedza o pelplinie do dzisiaj. Trochę jeszcze cierpimy z tego powodu, ale jeden z wysokich urzędników komunistycznych powiedział, my musimy z tym małym Watykanem skończyć. I rzeczywiście obszar pelplina, czyli byłego opactwa cysterskiego, jest równy prawie Watykanowi.
0,44.
To jest to słynne. No i znajduje się tu wspaniała bazylika, największa katedra w Polsce, katedra rozumiana jako kościół biskupi. Drugi co do wielkości budynek historyczny w Polsce po Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Kościół, który był znany już Długoszowi, który właśnie pisał w swojej kronice, że pelplińskie opactwo nie ma równych sobie w Rzeczpospolitej. Także pelplin jest, można powiedzieć, wielki i znany historycznie, ale może troszeczkę jakby zapoznany i domaga się nowego odkrycia i nowej drogi.
No mam nadzieję, że przy okazji tej audycji tutaj pielgrzymi, pątnicy i też ciekawscy zaczną przybywać. Skoncentrowaliśmy się na tej Biblii Gutenberga, ale przecież to nie jedyny skarb Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.
Nie, no właśnie, to jest, wróćmy do tego słowa, najcenniejsza książka, też najcenniejszy obiekt. Obok Biblii jest bardzo wiele rzeźb i obrazów też niepowtarzalnych i właśnie z punktu widzenia artystycznego właśnie mających też nieprawdopodobną wartość. No Biblia jest tym magnesem. A wracając do zbiorów muzealnych, no to jest najbardziej reprezentatywny zbiór rzeźby gotyckiej na Pomorzu, poczynając w ogóle od najstarszej rzeźby, to jest Chrystus Starogardzki, która jest datowana pomiędzy rokiem 1320 na 1350. Przypomnijmy, że no, romanizmu w Polsce jest bardzo mało, a już szczególnie na pewno na północy, to przysłowie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no właśnie zazębia się z czasami boomu inwestycyjnego gotyckiego, a więc gotyk to jest to, co nas naznaczyło w kulturze, może najbardziej. No i właśnie ta rzeźba gotycka jest tutaj tak bardzo reprezentowana. Poza tym jest kilka obrazów gotyckich, też no, znowu jednych z cenniejszych w Polsce. Jest to poliptyk franciszkański z Torunia, czy obrazy tablicowe. Mamy też straty wojenne, czyli trzeba tu może wrócić do 1939 roku, kiedy wszystkie te zbiory zostały zarekwirowane, wywiezione do Berlina na pokaz dla Hitlera. To był rodzaj właściwie wystawy łupów wojennych. No ale też w czasie wojny wróciły do Gdańska, do Muzeum Miejskiego i właśnie wojnę przeżyły w ramach ewakuacji po 1945 roku z nielicznymi wszakże stratami. Dodatkowo dochodzi złotnictwo, nieprawdopodobne, że zbiory szat, ornatów, no i bogata działalność wystawiennicza czy koncertowa muzeum uzupełnia, można powiedzieć, to spektrum działalności kulturotwórczej tutaj akurat na Pomorzu, w tym małym, a zarazem wielkim pewnie pelplinie.
Zwoje, pergaminy?
Zwoje, pergaminy. No właśnie Biblia jest jednym z inkunabułów i tutaj...
Święty Augustyn, Święty Tomasz.
Tak, oczywiście to są skryptoria z kolei cysterskie, bo tutaj w Pelplinie pracowało skryptorium cysterskie. No więc mamy w swoich zbiorach, ale nie są zbiory to muzealne, są zbiory diecezji w bibliotece, która jest sąsiednim gmachem, 13 tysięcy starodruków, to jest mniej więcej pisma drukowane po 1500 roku do 1800. No i mamy kilkaset inkunabułów, to jest właśnie od Biblii Gutenberga do roku 1500 inkunabuły. Tutaj coś wspólnego z inkubatorem, z wykluwaczem, jest to po prostu prototyp książki. One właśnie tutaj, trzeba by wrócić znowu do Biblii, nie są nigdy w pełni wydrukowane, zawsze były ręcznie uzupełniane, stąd nie ma egzemplarza identycznego. Potem nie było nigdy karty tytułowej, Biblia też nie ma karty tytułowej, a więc nie ma Moguncja, wydawca, Gutenberg, tytuł, Biblia.
Żeby upodobnić się właśnie...
Po prostu to były ręczne wzory, te pierwsze czerpano z rękopisów i to wcale nie rękopisów iluminowanych, tych ilustrowanych, bo właśnie te powstawały przez wiele lat na zamówienie króla, królowej czy jakoś innego potem potężnego władcy. Natomiast książka, podręcznik, i tu jest ciekawostka, wracając do idei druku, że skryptoria wydawały książki w nakładzie 150 egzemplarzy. Po prostu jeden dyktował, 50 pisało. No i w ten sposób robiono to 3 razy i proste podręczniki powstawały właśnie w tej formie.
5 wobec błędów pozostało.
Tak, potem może korygowano błędy. Także ręczne niepisane książki powstawały również po roku 1500. To jakby on nie przełamał od razu rynku i też ten wynalazek nie był od razu rozpoznany.
A nie korciło księdza, żeby tak coś w tej Biblii dopisać? Jakieś, nie wiem, tu byłem albo...
Nie, absolutnie. Nie, raczej stoję na straży, żeby nikt niczego nie dopisywał i niczego nie wyciągał. Jedyną i ostatnią osobą, która cokolwiek w Biblii dopisała, bo rzeczywiście to miało miejsce, to był profesor Estreicher i zrobił to właśnie w tych dramatycznych sytuacjach na początku roku 1940 przed upadkiem Paryża. Po prostu paginował, czyli przez ręcznie ołówkiem ponumerował wszystkie strony, bo to jest kolejna cecha inkunabułu, że nie było stron numerowanych. Zrobił to po to, aby nikt nigdy nie wyciął jakiejś kartki, a gdyby już niestety do takiej tragedii doszło, żebyśmy po prostu o tym wiedzieli, że jedna z kart została po prostu przez kogoś wycięta. Wpisał również w narożniku w pierwszego tomu na wewnętrznej stronie okładki, że jest Biblia własnością kapituły katedralnej chełmińskiej i w ten sposób jakby zabezpieczył ją na drogę do Montrealu, na drogę depozytową za ocean. I od tego czasu już nikt nigdy nic więcej nie dopisywał.
Nie jest... wykorciło właśnie. Chociaż no, taką zdarza się, to jest, coś krzyżyk,
to jest, jeżeli przeglądamy rękopisy, to rzeczywiście taka swobodna działalność rysunkowa, takim ulubionym motywem to była ręka z wyciągniętym palcem, która wskazywała na ważniejszy fragment tekstu, no więc to może ewentualnie mogło to by być.
Ale to był wyciągnięty środkowy palec? Czy?
Nie, absolutnie, w żadnym wypadku. Palec wskazujący, palec serdeczny.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Wincenty Pytlik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, był Państwa i moim gościem. I oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, gdzie oprócz Biblii Gutenberga znajduje się cała masa bardzo interesujących eksponatów. No, historia Polski albo historia tych terenów, zresztą nie tylko Polski, historia Kościoła, historia Polski, historia kultury, spuścizna. No, oczywiście dużo takich poważnie brzmiących słów, ale myślę, że warto po prostu przyjechać i zobaczyć.